Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejną część programu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać teraz o ochronie przyrody w Polsce, o ochronie lasów, o wycince drzew i o tym wszystkim, co się z tymi tematami wiąże. Zapraszam na drugą część programu. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Właśnie, panie ministrze, pytanie numer jeden jest takie, jaka jest ogólna filozofia, jeśli chodzi o ochronę przyrody, zwłaszcza zasobów leśnych w Polsce po zmianie władzy? Co jest pana nadrzędnym celem w tej sferze?
Przede wszystkim, po pierwsze, troska i walka o tę przyrodę, bo poprzednia władza miała to do siebie, że no, w zasadzie gdzie się dało tę przyrodę gdzieś tam wypchnąć na margines, gdzie się dało wyciągnąć jakieś pieniądze, chociażby z Funduszu Podstawowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z którego sponsorowaliśmy w poprzednich 8 latach na przykład zakup helikopterów za ponad 300 milionów złotych, a dzisiaj mamy prawie że zero w tym podstawowym funduszu, a to są na przykład pieniądze, które mogłyby pójść na wsparcie dla parków narodowych, na wsparcie, na tworzenie planów zadań ochronnych dla rezerwatów i wielu innych rzeczy. I w zasadzie jakby to tak na takim, powiedzmy, poletku politycznym, natomiast w takiej przestrzeni bardziej przyrodniczo-klimatycznej, bo to jest chyba największe wyzwanie. My dzisiaj mamy ten aspekt przyrodniczy, klimatyczny, ale mamy też ten aspekt gospodarczy. I tu w zasadzie chodzi o to, żeby jeśli chodzi o lasy, bo no to jest 1/3 powierzchni Polski. To jest potężny konglomerat w postaci lasów państwowych, no i też potężna część PKB, jeśli chodzi o polski przemysł drzewny, ale też te wszystkie zaniedbania, które działy się w lasach, ten brak dialogu, jakiegoś rodzaju taka jednak no, łup polityczny, którym stały się lasy państwowe, zwłaszcza dla partii polityków Zbigniewa Ziobry. My taki audyt zrobiliśmy teraz, pokazaliśmy jak to wyglądało, bo to jest kwota około 100 milionów złotych na nieprawidłowości. Ale w tym aspekcie klimatycznym mamy dzisiaj sytuację taką, że mamy zmianę klimatu, mamy ocieplający się klimat. Świerk, sosna coraz gorzej sobie radzą na tym krajowym polu. My mamy no, głównie, jeśli chodzi o te kwestie gospodarcze, to właśnie ta sosna i ten świerk odgrywają największą rolę, prawda? Więc jeśli dzisiaj widzimy, że te gatunki drzew zaczynają się powoli wycofywać na północ Europy, tam gdzie jest trochę chłodniej, no to pokazuje, że jeśli czegoś nie zrobimy z punktu widzenia tego przyrodniczego, to te wszystkie trzy aspekty lasu, czyli ten aspekt przyrodniczy, społeczny i gospodarczy, mogą być poważnie zagrożone i to w niedalekiej perspektywie.
No właśnie, ale jak to pogodzić? Z jednej strony kwestie gospodarcze, a z drugiej strony kwestie ochrony przyrody, o których też wielokrotnie przez ostatnie 8 lat mówili aktywiści, mówiła strona społeczna. Jakie są rozwiązania, które mają to godzić właśnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska?
No to wie pan, to jest przede wszystkim ciężkie zadanie, trudne, ale możliwe, bo tu potrzebny jest dialog. My organizowaliśmy dokładnie w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, wtorek, taką pierwszą historyczną ogólnopolską naradę o lasach. To było miejsce, gdzie około 100 osób z całej Polski, z różnych stron, różni interesariusze spotkali się w jednym miejscu i ci, którzy walczyli jeszcze parę lat temu z tymi wycinkami gdzieś tam w różnych miejscach Polski i ci, którzy pracowali wtedy w lasach państwowych i przemysł drzewny, i przyrodnicy, i aktywiści, i samorządowcy, wszyscy razem spotkaliśmy się na tej ogólnopolskiej naradzie o lasach właśnie, żeby o tym nie tyle podyskutować, bo to był jeden dzień na dyskusję, a drugi dzień był na pracę, na konkretną pracę w zespołach, było 6 zespołów, gdzie jeden zespół zajmował się tematami przyrodniczymi, drugi kwestią lasów społecznych, trzeci kwestiami gospodarczymi. Ci wszyscy ludzie razem po pierwsze się spotkali, to jest naprawdę duża rzecz, czyli w całej tej dobie polaryzacji, gdzie każdy aspekt naszej działalności społecznej za rządów PiS-u stał się jakimś elementem konfliktu politycznego, tak? I mieliśmy albo jedną stronę, albo drugą stronę. Tu się okazuje, że jednak da się takie spotkanie zorganizować, gdzie oczywiście, że są różnice, bo one, ten brak zaufania, no to przez lata gdzieś narastało, więc tego nie da się zasypać w tak krótkim okresie czasu, ale daje nam to ciekawą perspektywę, bo takich dwóch dniach intensywnej narady, która w zasadzie rozpoczęła ten proces teraz budowania dialogu i wypracowywania konkretnych rzeczy. Na przykład dogadaliśmy się wstępnie co do tego strona przyrodnicza i lasy państwowe odnośnie tworzenia nowych rezerwatów. Czy ta mapa zaczyna się pokrywać, bo do tej pory było tak, że przyrodnicy pokazywali, słuchajcie, tutaj jest miejsce na rezerwaty, a lasy mówiły, a lepiej jakbyśmy ich wcale nie robili, a może tak troszeczkę gdzieś tam jakieś może jak najmniejsze linie oporu. Dzisiaj ci leśnicy, którzy do tej pory też nie mieli głosu w lasach państwowych, bo oni są i oni mają nastawienie proprzyrodnicze, tylko oni byli niewygodni dla poprzedniej władzy. Dzisiaj oni mają głos. Udało się dogadać wstępnie co do kształtu, powiedzmy, nowej mapy rezerwatów w Polsce. To daje nam perspektywę powiększenia liczby rezerwatów o jakieś 50%. Udało się wstępnie też dogadać co do jakby kształtu i tworzenia w ogóle takiej mapy drogowej dla lasów społecznych. My zrobiliśmy w zeszłym tygodniu taką konferencję z panią minister Henik-Kloską. Pokazaliśmy 9 największych aglomeracji, gdzie będziemy tworzyć właśnie tę ideę lasu społecznego, czyli lasów, które niekoniecznie są bardzo cenne przyrodniczo, w sensie to nie jest druga Białowieża, jakiś rezerwat ścisły, ale one są bardzo ważne społecznie, bo one są przy dużych aglomeracjach.
A kiedy te lasy społeczne, kiedy ten projekt wejdzie w życie, o którym pan mówił przed chwilą, kiedy to zostanie wszystko wytyczone, że tak się wyrażę?
Na ten moment ustaliliśmy wstępne lokalizacje, ustaliliśmy model działania tych grup roboczych, które będą pracować nad wytyczeniem konkretnych obszarów. Czyli to trochę było tak, że lasy państwowe chciały to zrobić samemu. Jest kilka dobrych przykładów, chociażby w Poznaniu, gdzie tego typu konsultacje się już działy i tam faktycznie leśnicy wykonali kawał dobrej roboty. Ale mimo wszystko ze strony społecznej podczas narady o lasach padło takie zapotrzebowanie, żeby to Ministerstwo Klimatu i Środowiska było takim, powiedzmy, parasolem, który będzie spinał i koordynował ten proces. Więc my jako ministerstwo włączamy się w tę część jakby tworzenia tych konkretnych grup. Tam musi być dobra reprezentacja, tam musi być silna reprezentacja strony przyrodniczo-społecznej, ale też samorządowej, tak samo leśników. I na tej podstawie jakby w tych grupach umówiliśmy się do końca czerwca, że tam będzie wstępnie wypracowany zarys tych powierzchni, na których te lasy społeczne mogą być tworzone. No i kolejny etap, to już będzie kwestia rewizji planów urządzania lasu, bezpośrednie konsultacje, zmiana przepisów. Też trzeba będzie parę przepisów zmienić ustawowo czy rozporządzeniowo, no bo umówmy się, znaczy to, co było zrobione przez ostatnie 8 lat, nie dawało podstaw, takich fundamentów do tego, żeby tę stronę przyrodniczą jakoś mocniej rozwijać i wzmacniać w ogóle.
No bo te zarzuty są takie, że władza się zmieniła, a wycinka w niektórych miejscach dalej trwa.
No, oczywiście, że to jest tak, że nie da się zatrzymać, jakby zmienić wszystkiego w ciągu 4 miesięcy, ale ja tylko powiem, że my w ciągu tych 4 miesięcy zrobiliśmy rzecz chyba historyczną, bo od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej nie było takiego projektu ochronnego dla polskich lasów. My ograniczyliśmy wycinkę na blisko 100 tysiącach hektarów lasów, tych najcenniejszych przyrodniczo, takich jak Puszcza Augustowska, Puszcza Romińska czy projektowany Turnicki Park Narodowy. Tamte prawie 100 tysięcy hektarów to są miejsca, gdzie ograniczyliśmy wycinkę. O, coś tu słyszałem, jakbym był na
to. To jest nasz sygnał dotyczący kolegium redakcyjnego, taki sygnał, który jest co rano, ale wykorzystując ten moment, a co jeszcze pan widzi jako... Trochę jak też na... Tak, tak to wygląda codziennie w Rzeczpospolitej, ale pytanie też, co jeszcze pan widzi jako swoje priorytety, poza kwestią już stricte, jeśli chodzi o leśnictwo, co jeszcze chciałby na przykład pan w tym roku zrobić, zarówno na takiej warstwie tego dialogu, o którym pan mówił, warstwie rozporządzeń, jak najważniejsze w końcu warstwie ustaw. Co jeszcze chciałby pan zrobić jako wiceminister klimatu, no właśnie w tym roku, już po tym czasie tych audytów i tak dalej?
No, przede wszystkim mamy już gotowy projekt zmiany ustawy dotyczący wzmacniania strony społecznej w procesie tworzenia planów urządzania lasu, czyli to jest to potężne zobowiązanie, które mieliśmy jako koalicja rządowa po wyborach 15 października. To jest też w oparciu o wyrok TSUE, który pokazywał wyraźnie, że jakby ten status dzisiaj społeczeństwa, które chciałoby brać udział aktywny też w tym kształtowaniu polityki leśnej, jest niedostateczny, więc mamy taki gotowy projekt ustawy, który już trafił jeszcze teraz przed majówką do KPRM-u. Myślę, że to jest kwestia po majówce, powinien się pojawić już w wykazach prac legislacyjnych rządów. To jest konkret. Druga rzecz, którą szykujemy, będziemy po majówce, mamy gotowy projekt, po majówce będą konsultacje wewnątrzresortowe. To jest rozporządzenie dotyczące zakazu spalania pełnowartościowego drewna w masowej energetyce. Kolejny postulat i przemysłu drzewnego, i strony społeczno-przyrodniczej. To jest coś, co w zasadzie powinno być już dawno zrobione, o tym mówią prawie wszyscy, natomiast tam była jakaś specjalna specustawa do 2021 roku, PiS też w tej sprawie nic nie zrobił. Mamy taki gotowy projekt rozporządzenia. Stworzyliśmy dzisiaj taki zespół, który powstał. W ramach tego zespołu będziemy też przygotowywać konkretne zmiany legislacyjne do spraw powołania pierwszego po ponad 20 latach Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. I oczywiście tutaj mamy też dużą pracę komunikacyjną do wykonania, bo tam się różne sytuacje, tylko chciałem uspokoić, że po pierwsze terminal kontenerowy w Świnoujściu jest ponad 120 kilometrów dalej, nie będzie miał żadnego związku, a po drugie ten park ma być w ogóle obok koryta głównego Odry, więc to też nie wpływa.
Politycy PiSu mówią, że ten park, o którym pan mówi, zablokuje rozwój dorzecza Odry w sensie gospodarczym, infrastrukturalnym. To jest taki punkt, już dzisiaj wydaje się punkt właśnie zapalny trochę.
No tak, no wie pan, no to tymi dwoma zdaniami po prostu myślę, że to w najłatwiejszy sposób można obalić to, co mówią politycy PiSu. Politycy PiSu niestety cały czas wykorzystują przyrodę, wykorzystują naturę, lasy do walki politycznej. Robili to przez cały czas, opowiadając te różne swoje historie, że wszystko jest dobrze, że w lasach dzieje się dobrze. Widzimy, jak się działo w lasach, kiedy patrzymy sobie chociażby na to, że pan były dyrektor generalny Lasów Państwowych, kandydat partii Ziobry do Sejmu, wydał z pieniędzy Lasów Państwowych blisko 3 miliony złotych na organizowanie festynów w swoim okręgu wyborczym, bo to się akurat przypadkowo pokryło z konkretnym nadleśnictwem. To jest to, co ci panowie robili wcześniej i tak na dobrą sprawę, wie pan, tego typu fake news bardzo łatwo można obalić, tylko tu jest potrzebna pewna konsekwencja też w komunikacji.
No właśnie, a też pytanie, wróćmy jeszcze na sekundę do samego audytu, o którym pan mówił. Czy ten audyt jest zakończony i czy też będą, nie wiem, wnioski do prokuratury, czy będą właśnie w tej sprawie tego audytu, o którym pan mówił, o tych nieprawidłowościach na kwotę 100 milionów, jeśli dobrze pana zrozumiałem.
No to jest na dzień dzisiejszy około 100 milionów, ale to nie jest ostateczna kwota. To z tego mamy ponad 60 milionów na te słynne billboardy, o których już cała Polska usłyszała, ale nie tylko, bo właśnie też tego typu kwiatki. Pan Michał Woś, zresztą też były również w nadleśnictwie Rybnik, też przypadkiem pokrywającym się z jego okręgiem wyborczym w okresie od czerwca do października zeszłego roku. Lasy Państwowe wydały tam ponad 1 100 000 złotych na imprezy plenerowe, gdzie pan były minister też się pojawiał, tam oczywiście ściskał dłonie i tak dalej. To pokazuje, co się działo w Lasach Państwowych, jakiego rodzaju łup polityczny to był. My dzisiaj na początku roku to, co walczyliśmy z punktu widzenia przyrodniczego i wzmacniania też tej nogi przyrodniczej, to chociaż była kwestia nominacji pana profesora Bogdana Jaroszewicza, który jest dzisiaj zastępcą dyrektora generalnego Lasów Państwowych do spraw ochrony przyrody. To jest przewrót kopernikański w Lasach Państwowych. To jest człowiek, który walczył przeciwko wycinkom w Białowieży. To jest człowiek, który publikował w najbardziej renomowanych magazynach na świecie przyrodniczych. On dzisiaj odpowiada za ochronę przyrody w Lasach Państwowych. I to jest dowód na realną zmianę. My jako Polska 2050 walczyliśmy właśnie o taką realną zmianę i to się dzisiaj dzieje. Natomiast oczywiście, że te ataki z drugiej strony, wie pan, będą, ale no proszę sobie zajrzeć, zresztą na stronie Lasów Państwowych jest upubliczniony te wyniki audytu, tam jest kilkadziesiąt punktów, które pokazują cały ten mechanizm. My pierwsze wnioski do prokuratury złożyliśmy, to jest kwestia pana byłego dyrektora regionalnego, pana Obajtka, brata pana Obajtka, który był regionalnym dyrektorem w Gdańsku. Również tam jeden pan nadleśniczy też ma zarzuty prokuratorskie, chodziło o kwestię tego mieszkania, które oni próbowali po prostu kolanem w ostatniej chwili załatwić. Złożyliśmy też wniosek do pana ministra Bodnara, do tej komisji, która powstała, właśnie w kontekście tego funduszu leśnego i tego wydatkowania, bo to ma bardzo podobny mechanizm do Funduszu Sprawiedliwości, więc my z takim pismem też się zwróciliśmy do pana ministra Bodnara, bo tutaj jest potrzeba też jakby no wejścia prokuratorskiego i będziemy każdą z tych rzeczy rozliczać do złotówki, a te zarzuty prokuratorskie, które się pojawią, mam nadzieję, że pojawią się jak najszybciej.
A na koniec jeszcze pytanie o samą koalicję rządzącą i też pod kątem tego, o czym rozmawialiśmy. Na ile w ramach koalicji, też w ramach trzeciej drogi jest spójność, na przykład jeśli chodzi o kwestie nie tylko tego, czym się zajmuje ministerstwo, ale przede wszystkim tego, na przykład łowiectwa. Jest spójność, jeśli chodzi o politykę wobec tej sfery?
No wie pan, no, od początku było wiadomo, że w pewnych kwestiach Polska 2050 i PSL będzie się różnić i to jest też jakby całe piękno trochę tej koalicji trzeciej drogi. Oczywiście, że pewne różnice są. W kwestiach łowiectwa mamy, chociażby ja, czy nie wiem, pani posłanka Pasławska, mamy pewnie zupełnie inną opinię na wiele kwestii, natomiast to nie zmienia faktu, że no, jesteśmy w stanie mimo wszystko jakoś usiąść, porozmawiać, zderzyć gdzieś tam te opinie, zderzyć te perspektywy. Ja uważam cały czas i mówię to od początku, kiedy tutaj jestem, że polskie łowiectwo potrzebuje reformy, potrzebuje zmiany i na szczęście są tam też ludzie, którzy to zauważają z wewnątrz środowiska.
O tym, jak będą dalej wyglądały sprawy dotyczące lasów, łowiectwa i nie tylko, też ochrony przyrody w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Będziemy jeszcze o tym wielokrotnie rozmawiać na antenie RP.pl, w serwisie RP.pl i w Rzeczpospolitej. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu Polska 2050. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia, do zobaczenia.